przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziś informacja numer jeden to nie polityka, tylko decyzja, prawdopodobnie osobista decyzja Zbigniewa Bońka o tym, że Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. No ale to jest taka informacja od święta. Tak naprawdę żyjemy tym, co się dzieje na co dzień. Na co dzień musimy zmagać się z koronawirusem, z lockdownem i z obostrzeniami. O tym będę dziś rozmawiał z zaproszonymi gośćmi w naszej poniedziałkowej debacie. Dziś debatują poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A także Robert Mędlewski, przedstawiciel Konfederacji. Dobry wieczór, panie Robercie.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór słuchaczom.
Konfederacja, ale to precyzuje ramię Korwina, z tego co mnie poinformowali pańscy współkoledzy partyjni.
Tak jest, zgadza się.
Proszę panów, proszę państwa, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Olsztyn, Nowy Tomyśl, Olecko, Gniezno, mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. To są miejsca, w których otwierają się, bądź też otworzyły się w ten weekend restauracje wbrew zakazom, lockdownowi. Nasz reporter w Nowym Tomyślu śledził taką dosyć dramatyczną sytuację, w której w jednym z lokali gastronomicznych pojawił się sanepid w towarzystwie policji. Byli też goście, którzy wygwizdali pracowników sanepidu. Widać, że emocje są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy mówią koniec z tym lockdownem, bo tak naprawdę już nie jesteśmy w stanie dłużej tak funkcjonować. No co państwo na te emocje, które tak bardzo wybiły i prawdopodobnie będą wybijać w najbliższych dniach? Panie pośle, może najpierw do przedstawiciela obozu rządzącego, bo to trochę przeciwko wam były skierowane te takie dramatyczne gesty części przedsiębiorców.
Ja oczywiście rozumiem, że emocje są coraz większe. Pamiętamy to, co było na wiosnę, tam również mieliśmy obostrzenia, nawet bym powiedział pełniejszy lockdown przez wiele tygodni. Też nadchodził w pewnym momencie taki czas, gdy wszyscy byliśmy zniecierpliwieni, więc ja po trochę rozumiem to zniecierpliwienie, także dlatego, że oczywiście ważne są środki na utrzymanie firm, utrzymanie rodzin, no ale jednak te obostrzenia nie są wzięte z nie wiadomo skąd. To jest efekt badań naukowców, także chociażby to, co można przeczytać w Nature, czyli chyba najbardziej prestiżowym piśmie przyrodniczo-medycznym na świecie. Badania naukowców bodajże z Uniwersytetu Stanforda, którzy wskazują, że właśnie restauracje i kilka innych branż to są te, które generują największą transmisję wirusa, a to, co jest dla nas priorytetem w tym momencie, to jest zwalczenie epidemii i my możemy oczywiście tak od bandy do bandy sobie jeszcze jakiś czas funkcjonować, czyli obostrzenia są kilka tygodni, potem kilka tygodni ich nie ma, potem znowu wracamy, potem jeszcze raz. No, my mamy taki cel, aby w ciągu kilku miesięcy po prostu zwalczyć tą epidemię i aby udało się powrócić powoli do normalności. Chcę zauważyć, że w absolutnej większości krajów europejskich obostrzenia, czy to jeżeli chodzi o zamknięte bary, restauracje, siłownie, ale także w dużej mierze części, chociażby salony fryzjerskie, czy salony kosmetyczne, które u nas w tym pewnym reżimie funkcjonują. No na tle wielu krajów europejskich obostrzenia u nas są znacznie mniejsze. Nie mamy godziny policyjnej, jak to miało miejsce i to ma nie od święta, ale od wielu tygodni w bardzo wielu krajach. Ja mam znajomą w Grecji, która żeby wyjść na zakupy musi wysłać SMS-a, że wychodzi z domu. Rozmawiałem z rodziną, która jest w Anglii. Tam te obostrzenia i zamykanie wielu branż jest znacznie szersze niż w Polsce. A przecież Wielka Brytania na początku nie przyłączała się do obostrzeń. Kończąc, tylko mogę powiedzieć, że żeby wejść tam do marketu, no, takiej znanej sieci, która powoli wycofuje się z Polski, ale bardzo popularnej Wielkiej Brytanii, to tam już w ramach takich trochę wewnętrznych regulacji puszczany jest tylko jeden członek. To pokazuje, że wszędzie tak jest, natomiast naszym celem jest to, aby pomagać i dlatego uruchamiamy tarczę finansową.
Dobrze, panie pośle, to o tym w drugim etapie. Na razie o samym proteście, bo to jest nasz źródło słów dzisiejszej audycji. I chciałbym, żeby Robert Mędlewski z Konfederacji powiedział, jak wy widzicie przyczyny i sytuację z punktu widzenia tych protestujących. I czy zgadza się pan z tym, co powiedział poseł Porzucek, że u nas i tak nie jest tak źle, jak w porównaniu z niektórymi państwami innymi Unii Europejskiej?
Szanowni Państwo, ja na starcie chciałbym powiedzieć, że z wykształcenia jestem ekonomistą, na co dzień przedsiębiorcą, więc ja doskonale wiem, co czują właściciele zamkniętych branż. Przede wszystkim to, co nas niepokoi, to brak jakichkolwiek konsekwencji w wykonaniu rządzących Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie bądź październiku, nie pamiętam kiedy, wytyczyli nam kolorystycznie mapę zachorowań i w jakich kolorach powinny być powiaty. Tak naprawdę, wedle ich zapewnień, to dzisiaj większość powiatów w Polsce powinna być albo żółta, albo zielona. Czyli to oznacza, że nie powinno być restrykcji wcale, albo powinny być naprawdę bardzo małe. To po pierwsze. Po drugie, my jako Konfederacja jesteśmy jak najbardziej za przedsiębiorcami. Jesteśmy partią pro-przedsiębiorczą. Uważamy, że przedsiębiorcy to stół naszej ziemi. To są ludzie, którzy utrzymują tą gospodarkę, a im tak naprawdę zakazuje się zarabiania na chleb. Tarcza, która została uruchomiona w ten piątek, 15 stycznia, to tak naprawdę jest uruchomiona z opóźnieniem 3-miesięcznym, proszę zauważyć, bo gospodarka, branża, dokładnie hotele i gastronomia, czy stoki zostały zamknięte 23 października. To są 3 miesiące. Ci ludzie przez 3 miesiące nie mogli absolutnie nic zrobić. Ci ludzie mają rodziny, ci ludzie mają do spłaty leasingi, pożyczki. Z czego oni mają na to płacić? Z czego oni mają to zapłacić, skoro są odcięci od pieniędzy, tak, a w tym momencie nie mają możliwości zarobkowania. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że na przykładzie Niemiec, tam gdzie są zamykane branże, tam następuje pomoc państwa, nagła pomoc państwa. My w maju ubiegłego roku, jak robiliśmy konferencję, to mówiliśmy, żeby rząd zachował się na model niemiecki. Niech rzuci pieniądze przedsiębiorcom, a później ich rozlicza. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj zachowanie rządu prowadzi do tego, że wielu przedsiębiorców jest zmuszonych otwierać swoje biznesy. I tak naprawdę my stoimy wobec potężnego buntu społecznego. Mm-hmm. Przedsiębiorcy są bardzo zdecydowani na to, żeby się otwierać przy zachowaniu nawet zasad bezpieczeństwa, tak? A ci z rządu powinni z nimi współpracować, a nie rzucać im wody pod nogi.
Panie Robercie, dzisiaj rano był u mnie w rozmowie poseł Jan Mosiński, który mówił, że powołał się na te dane epidemiologów i mówił, że jeżeli ludzie pójdą masowo znowu do restauracji, no to tak naprawdę zaczną częściej chorować. I de facto to i tak się obróci przeciwko tym restauratorom. To też jest.
Panie redaktorze, to niech rząd wprowadzi stan nadzwyczajny. Dlaczego rząd nie wprowadzi stanu nadzwyczajnego? Artykuł 80. Przepraszam, 228 mówi doskonale o tym, jak powinien stan nadzwyczajny.
Dobrze,
wyglądać.
To ja to pytanie w takim razie przekierowuję do posła Marcina Porzucka. Może to jest rzeczywiście jakieś wyjście i wszystko wtedy będzie w prawie. Panie pośle?
Szanowni Państwo, my się w dużej mierze opieramy na ustawie z 2008 roku, czyli ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. To jest ustawa przygotowana i wprowadzona przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, która przez kilkanaście lat funkcjonowała i żaden rząd, żaden Trybunał Konstytucyjny, w tym pan profesor Rzepliński, ani także Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar, przez lata nikt nie kontestował zapisów w tejże ustawie, a żeby coś nazwać niezgodnym z przepisami, czy z konstytucją, to musi być orzeczenie Trybunału. Przez kilkanaście lat nikt do Trybunału się nie zwracał w tej sprawie. Ale rozwijając jeszcze, jeśli
proszę
mogę,
bardzo.
Bo bezpośrednio odpowiedziałem na to pytanie i tą sugestię, stan nadzwyczajny, ja jestem przekonany, że gdyby faktycznie został wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych, no pewnie stan klęski żywiołowej, ten delikatny, ale mimo wszystko bardzo obciążający bardzo wiele branż i dodatkowych, to jest de facto oznaczałoby całkowity lockdown, a my nie chcemy lockdownu, proszę Państwa. My chcemy, aby produkcja przemysłowa w Polsce, która napędza naszą gospodarkę od lat, rosła. No, chociażby dane z ostatniego kwartału są bardzo optymistyczne. Mimo tej bardzo trudnej sytuacji na świecie, gdzie nasi partnerzy, także ci najwięksi Niemcy, Francuzi, są w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, produkcja przemysłowa rośnie. Miliony miejsc pracy w przemyśle są zachowane. Staramy się maksymalnie wspierać handel. usługi. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę na dane, to choćby Eurostatu, ja już nie mówię o danych GUS-u, bo być może kogoś nie przekonają one, ale dane Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Komisji Europejskiej, jednoznacznie wskazują, że Polska pod względem gospodarczym, pod względem bezrobocia poradziła sobie jako tak. kraj, jako jeden
tylko to skala makro, to pamiętajmy, że jeszcze jest sytuacja konkretnych przedsiębiorców.
Mam pełną świadomość tego, natomiast naprawdę, tak jak robi to ministerstwo, tak jak robi to PFR, to jednak zwracam uwagę wszystkim tym, którzy nie chcą przestrzegać tych obostrzeń, że to po pierwsze są przepisy, na drugie jest to wsparcie, które jest starcze i ono jest także obwarowane tym, aby przestrzegać tych przepisów. I jest coś takiego jak perspektywa tego, co będzie w kolejnych miesiącach, bo jeżeli nie wytrzymamy tych kilku tygodni, to naprawdę będziemy w bardzo trudnych warunkach. I tak jak pan redaktor wskazał, powołując się na wypowiedź pana posła Mosińskiego, naprawdę będziemy z tym, przepraszam, bagnem covidowym jeszcze borykać się nie tygodnie czy miesiące, ale lata. I ta gospodarka, ten kurek dopływu także gotówki, dopływu klientów, nawet przy likwidacji całkowitej obostrzeń. Przecież tych klientów i tak jest znacznie mniej będzie, jeżeli będzie COVID, jeżeli będzie szalała epidemia. Więc wytrzymajmy jeszcze tych kilka tygodni i jestem przekonany, że sytuacja będzie powoli wracać do normy. Tymczasem mamy tarczę finansową, kolejne miliardy złotych dla polskiej gospodarki, dla polskich firm, dla przedsiębiorców,
to zaraz
dla
prawników, tarczy.
Tak abyśmy nadal byli, to podkreśla i Komisja Europejska, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prymusem i pod względem epidemicznym, medycznym i pod względem gospodarki.
To ja jeszcze zapytam o jedną bardzo istotną rzecz z tego, co pan powiedział. Ja przekierowuję tym razem do Roberta Mendlewskiego tę kwestię. Chodzi mi o to, żebyśmy, o ten apel, żebyśmy wytrzymali jeszcze prawdopodobnie parę tygodni. Może to jest jakiś sens, żeby jeszcze z tym poczekać w takim razie. Tak przynajmniej mówią przedstawiciele strony rządowej.
Panie redaktorze, prawda jest taka, że przed chwileczką rozmawialiśmy o stanie nadzwyczajnym, o stanie klęski żywiołowej, że on z tego nie wprowadzi z pustego powodu, by musiał zapłacić ogromne odszkodowania. To po pierwsze. A po drugie, skoro jest tak dobrze, jak pan poseł mówi, to dlaczego ci ludzie się buntują? Dlaczego ci ludzie szukają wsparcia? Dlaczego ci ludzie zgłaszają się do nas? Ja w tym tygodniu osobiście będę się udawał nieraz do sanepidu z przedsiębiorcami, którzy chcą się otworzyć, niektórzy się otworzyli, bo tak jak jest ogólnopolska akcja Otwieramy, Konfederacja będzie pomagała przedsiębiorcom za darmo. Mamy wyspecjalizowanych mecenasów i będziemy pomagać za darmo, bo obywatel, bo polityk ma służyć obywatelowi, a nie obywatel politykowi. To po pierwsze. Po drugie, doskonale znamy plany Poznańskiej Izby Gospodarczej. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. I powiem wprost, nie ma już czasu na co czekać. Ci ludzie mają kredyty, leasingi i przestali ufać rządowi. Przestali po prostu ufać rządowi.
Ocenia pan to wsparcie, które w tej chwili jest oferowane? Teraz to już jest tarcza 2.0. Kolejna ma objąć 45 branż za niewystarczające?
Panie redaktorze, to dlaczego ci ludzie się buntują? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Niech pan poseł mi odpowie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego ci ludzie się buntują? To jest banalnie proste pytanie.
Chętnie odpowiem panu. No,
panie pośle, proszę bardzo. Marcin Porzucek.
Odpowiedź jest oczywista i nawet jakby pan uważnie słuchał tego, co mówiłem, to by pan zrozumiał. Ja mam pełną świadomość tego i mówiłem to od pierwszej mojej wypowiedzi dzisiejszej, że sytuacja jest trudna, ale ona jest trudna na całym świecie. Mamy epidemię. No, mam nadzieję, że
ale
pan nie kontestuje.
Ale Polska, panie pośle. My służymy rodakom przede wszystkim.
Tak, proszę pana, służymy rodakom i chcemy, żeby nasi rodacy, nasi ojcowie, matki i dziadkowie żyli, a przez wasze takie naprawdę infantylne...
Proszę mnie nie przerywać. Panie Robercie, nie wchodzimy w słowo, bo wtedy nikt nie słyszy się i tak naprawdę nie wiemy.
Nasze zadanie, które stawiamy sobie przede wszystkim, to jest uratowanie żyć Polaków. I jeżeli tego nie będziemy robić, to wtedy naprawdę sytuacja może być bardzo trudna. Ewentualna trzecia fala epidemii to jest coś, co może przerosnąć każdą służbę zdrowia na całym świecie. Pan mówi, że pana interesuje Polska. Mnie też interesuje Polska, dlatego widzę i doceniam i cieszę się z tego, że pod względem i medycznym, i gospodarczym na tle innych krajów radzimy sobie dobrze, że te obostrzenia są znacznie mniejsze. Natomiast na całym świecie faktycznie są, nie jest tak idealnie, aby było. No, ja też bym naprawdę chciał, aby można było pójść do restauracji, żeby można było pójść na siłownię, żeby można było pojechać nad morze czy w góry na odpoczynek, ale na całym świecie takie są zasady. Jeżeli pan tego nie rozumie i udaje, że pan tego nie rozumie, no to dziwię się, że w ogóle ktoś ma do pana zaufanie i się do pana zwraca o pomoc, bo taka pomoc jest naprawdę niedźwiedzią przysługą, bo jeżeli będą obostrzenia, to po pierwsze nie będzie pomocy, znaczy jeżeli będą łamane obostrzenia i te zakazy otwierania, to po pierwsze nie będzie pomocy z różnych środków finansowych, państwowych, ale także klienci tych podmiotów będą zakażać siebie, będą zakażać swoje rodziny i naprawdę w dłuższej perspektywie nikomu się to nie opłaca.
To dajmy szansę odpowiedzieć Robertowi Mendlewskiemu w takim razie.
Ja chciałem powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu 21 wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych było za przedsiębiorcami, zostały odrzucone pozwy sanepidu, a przyjęte argumentacje przedsiębiorców, co oznacza, że obostrzenia są bezprawne, to po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałem na początku, powinniśmy być w strefie żółtej albo zielonej. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że tarcza kryzys antykryzysowa, ona nie dotyczy wszystkich poszkodowanych. Pan poseł przed chwileczką powiedział o sytuacji, jaka jest w innych krajach. Okej, zgodzę się, ale tak jak ja powiedziałem, dla mnie najważniejsza jest moja ojczyzna. To po pierwsze. Po drugie, była przed chwileczką wspomniana sytuacja o służbie zdrowia. To ja chciałem wszystkim przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku zmarło najwięcej w ciągu miesiąca Polaków od czasu zakończenia II wojny światowej. I to uwaga, i to nie jest to, że to jest sam COVID, bo to spowodowane było tym, odebrano możliwość leczenia osób, które miały chociażby choroby nowotworowe czy układu krążenia. Ci ludzie byli po prostu zbywani. Powiem wprost, moja babcia zmarła na COVID w tym roku. Przepraszam, w ubiegłym. I tym bardziej utwierdziło mnie to, w jakim stanie jest służba zdrowia. Więc to bezradność rządzących plus na przykład stojące puste stadiony z łóżkami, czy na przykład poznańskie targi, powoduje, że jest jak jest.
To w takim razie, jeżeli pan poseł ma ochotę na ripostę, to proszę, bo ja mam już też kolejne pytanie, które chciałbym postawić w naszej rozmowie,
Nie chciałbym się pan... powtarzać, znaczy no, co do zasady.
To ja w takim razie pytanie.
Ja wszystkich kwestiach powiedziałem, no, mogę powiedzieć, że mój oponent generalnie no, chciałby wszystko pootwierać, chciałby, abyśmy żyli tak, jakby nie było epidemii, a potem nie będziemy z kim rozmawiać, bo setki czy tysiące ludzi, także naszych najbliższych, starszych, umrze. To pana posła nie interesuje. No, to jest taki kraj Szwecja, gdzie próbowano to robić. Król Szwecji niedawno przepraszał za to, że tak głupią decyzję podejmował.
To ja w takim razie krótko, mam ograniczenia techniczne, mam tylko dwie linie, nie mogę zaprosić kolejnych przedstawicieli, ale dzisiaj Poznańska Platforma, którą też goszczę tutaj przecież regularnie, mówi, taki postulat zgłasza, że ludzie muszą wiedzieć, przedsiębiorcy, co ich czeka, od czego jest to uzależnione i domagają się wprowadzenia średniookresowej, długookresowej strategii działania w poszczególnych działaniach życia gospodarczego, życia publicznego, czyli szerzej, ale mówmy o gospodarce. To jest nasz dzisiejszy temat. Chodzi o to, że nie ma tak naprawdę precyzyjnej, jasnej, w miarę takiej spójnej, ich zdaniem, strategii wychodzenia z lockdownu. No i o to prosiłbym też, żebyście panowie się troszeczkę pokłócili na naszej antenie.
Nie chcę. Proszę.
Robert Mendlewski.
Okej, mogę być pierwszy. Powiem państwu tak, to jest od tego chyba rozpocząłem swoje wystąpienie, że rząd jest niekonsekwentny w swoich działaniach. Jeżeli była długofalowa strategia pomocy przedsiębiorcom z konkretnymi opisami, jak to ma wyglądać, to jak najbardziej można wprowadzać ten lockdown. Tylko my tak naprawdę żyjemy w czasach niepewności. Niektóre rozporządzenia są pisane na przysłowiowym kolanie. Przedsiębiorcy teraz musieli czekać 3 miesiące. Było mówione o strefach czerwonych, żółtych, zielonych. Chodzi po prostu o brak jakiejkolwiek konsekwencji. O nic więcej. Po prostu rząd sam czasem się gubi w swoich poczynaniach.
Poseł Marcin Porzucek.
No, szanowni państwo, każdy z nas chciałby wiedzieć dokładnie, jak będzie przebiegał dała dalej ta epidemia. Rozmawialiśmy na ten temat w marcu, kwietniu, maju, lipcu, wrześniu, no i każdym innym miesiącu. I ja sam nie wiem, co będzie za kilka tygodni, za kilka miesięcy. Myślę, że nikt z nas, odpowiedzialnych ludzi, mając także te doświadczenia, gdy wydawało nam się parokrotnie, że jest lepiej na świecie, nie podejmie się powiedzenia na pewno za trzy miesiące czy za pół roku będzie...
No tak, ale co ma zrobić przedsiębiorca, który ma na przykład linię kredytową, kredyt obrotowy?
Moim zdaniem...
Coś musi wiedzieć.
Tak, też słyszałem postulaty przedsiębiorców, z którymi także kieruję się do rządu, aby chociażby rozważyć przywrócenie wakacji kredytowych czy leasingowych, które to funkcjonowało w pewnym zakresie parę miesięcy temu i się sprawdziło w dużej mierze, więc to jest element, o którym moim zdaniem warto rozmawiać, tak aby szukać nowych rozwiązań. Zresztą Ministerstwo Pracy bardzo aktywnie szuka tych nowych rozwiązań. Pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej, co przy wszystkich swoich plusach powoduje, że pewne wsparcie dla przedsiębiorców wymaga niekiedy tego, aby Komisja Europejska wyraziła na to zgodę. Tak było chociażby w przypadku tego wsparcia, o którym mówiliśmy niedawno dla tych branż najbardziej poszkodowanych ostatnio. Ja mam nadzieję, że uda nam się takie coś wypracować, tylko naprawdę zdarzają się nadzwyczajne momenty, gdzie w ciągu kilkunastu dni coś nowego się dzieje. No przypominam chociażby przed świętami Wielka Brytania, która również miała taki ogólny plan, a nagle się okazało, że w ciągu paru godzin własnym obywatelom powiedzieli, że zamykają granice, a nawet zamykają poszczególne hrabstwa czy regiony Wielkiej Brytanii. No, to są sytuacje nadzwyczajne. Epidemia jest czymś nadzwyczajnym i niestety no, musimy przyzwyczaić się do tego, że pewne nadzwyczajne elementy będą nam towarzyszyć. Tym bardziej apeluję, abyśmy stosowali się do obostrzeń, nosili maseczki. To są takie proste rzeczy, które najczęściej właśnie są łamane i niestosowane przez osoby, które najgłośniej mówią, skończmy z lockdownem. Skończymy z lockdownem wtedy i na pewno szybciej, jeżeli wszyscy będziemy stosować się do takich prozaicznych rzeczy jak noszenie maseczek czy nie wchodzenie w interakcje, gdy nie ma takiej potrzeby.
To ja pozwolę sobie w takim razie jeszcze jeden temat podnieść, chociaż właściwie powinna to sama Konfederacja zrobić, dlatego że Krzysztof Bosak, jeden z waszych liderów, zapowiedział przedstawienie projektu ustawy antylockdownowej. Antylockdownowej, na czym to ma polegać? Robert Mendlewski.
Przede wszystkim to ma, powiem wprost, nie przeczytałem jeszcze dokładnie tego projektu, ale z tego co mi wiadomo, to ma po prostu to polegać na tym, jak otworzyć zamknięte branże, tak? W jaki sposób przestrzegać reżimy sanitarne, w taki sposób, żeby nie było właśnie transmisji koronawirusa. Także ja.
Ale nie ma chyba takich mądrych, którzy ustawą mogą coś takiego napisać.
Proszę?
Nie wydaje mi się, żeby można było ustawą przewidzieć.
Powiem tak,
jak zachować
czegoś, reżim. Jak czegoś nie wiem, nie mam jakiejś wiedzy, to nie będę mówił, bo po prostu nie będę robił z siebie ani ze swoich kolegów i koleżanek z partii jakichś niepoważnych.
Także to ja może powiem ogólnie.
To ma być złożone na dniach, niestety jeszcze do tego nie dotarłem.
Wiem, że ma być zniesienie kar administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i zniesienie ograniczeń we wszystkich branżach, tak naprawdę. No, dosyć mimo wszystko jest to ogólne. Jeżeli miałoby to oznaczać jakieś takie faktyczne kroki, które mają luzować ten lockdown, no to mimo wszystko wymagane, bo to byłoby jakieś pewnie też wiedza epidemiologiczna, no ale w takim razie zwracam się o cenę tego pomysłu do posła Marcina Porzucka. Pan czytał te zapowiedzi?
Czy co do zasady czytałem te zapowiedzi, czekam na projekt i chętnie się z nim zapoznam. No ja tak jak już mówiłem, ja jestem za tym, żeby jak najszerzej, jak najszybciej wracać do otwartej gospodarki, ale tylko w momencie, gdy będzie to bezpieczne. No nie możemy narażać po pierwsze ludzi starszych, to już o tym mówiłem, ale no jeżeli będzie ta epidemia się rozrastać, jeżeli nie powstrzymamy jej rozwoju, to będziemy musieli być może, no mam nadzieję, że do tego absolutnie nie dojdzie, zamknąć przemysł. No na to sobie pozwolić w Polsce nie możemy i będziemy robić wszystko, aby rekompensować tym branżom, które są zamknięte, ich utracone zyski. Natomiast no tam, gdzie, tak jak powiedziałem, powołując się na Nature i naukowców ze Stanów Zjednoczonych, ze Stanforda, no tam, gdzie jest ta transmisja największa, tam muszą być jeszcze przez jakiś czas te obostrzenia. Jeżeli będą łamane nawet przez niewielkie grupy przedstawicieli danej branży te obostrzenia, to jest to ze szkodą dla wszystkich przedstawicieli także tej branży, również dlatego, że w przyszłości tej za kilka tygodni czy miesięcy cała branża będzie traktowana jako ta, która nie chce pomagać, nie chce dostosowywać się do tego.
Ale to chyba nie będzie odpowiedzialności zbiorowej, panie pośle,
nie,
bo to chyba
absolutnie
niedobry kierunek.
Tego nie może tak być, natomiast ja jeszcze raz apeluję, cieszę się, bo te zapowiedzi tej akcji były bardzo szerokie, no głównie w internecie, natomiast z tego, co wiemy z tych sygnałów, to jednak to nawet nie jest procent, to są promile tych przedsiębiorstw w danych branżach. Mam naprawdę nadzieję, że uda się to wszystko, do tego wszystkiego wrócić, tak jak chociażby branża turystyczna po tym trudnym kwietniu, trudnym maju, potem w wakacje bardzo mocno nadrobiła. To chociażby dlatego, że Polacy nie wyjeżdżali.
Tak, ale zima nam się kończy, a też stoki chyba w wieczność nie będą zaśnieżone.
To prawda, natomiast pamiętajmy o tym, że za granicą, no ja pamiętam wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej z listopada, gdy mówili, że na zachodzie, w tych największych krajach, które są stolicami sportów zimowych, że będą otwarte stoki, a potem z dnia na dzień dosłownie, bo też a propos tych decyzji bardzo nagłych w czasie epidemii, Austria, Włochy, Niemcy, Francja podejmowały decyzje, które powodowały, że te stoki przez wiele tygodni były zamknięte i duża część z nich jest nadal zamknięta, mimo że to jest dla tych krajów jeszcze większe szacunki PKB niż dla nas. Będziemy pomagać przedsiębiorcom, natomiast wytrzymajmy jeszcze kilka tygodni, bardzo o to proszę, bo jeżeli nie, to cały ten trud nasz wielomiesięczny pójdzie na
bok. Ja sprawdzałem to, co się też dzieje u naszych sąsiadów, między innymi w Czechach, tam przecież ruch narciarski zawsze był spory, jeżeli chodzi o Polskę, jest też zamknięty i bardzo podobna dyskusja się przetacza, też przedsiębiorcy protestują i też mówią, że dostają za mało. Panie Robercie, czy to nie jest tak, że zawsze będzie za mało tych pieniędzy?
Rządowy. Zależy jak na to coś. Są osoby, którym zawsze będzie za mało, są osoby, którym wystarczy, więc mówi to oceniać. Ja chciałem przypomnieć, że pan poseł mówi że łamanie obostrzeń. Przede wszystkim obostrzenia są nielegalne. Mamy 21 wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
Ale to nie jest reprezentatywne.
Mamy 21 wyroków sądowych w ciągu jednego tygodnia. Tak naprawdę przejrzystość. Nam chodzi o przejrzystość, żeby przedsiębiorca wiedział, na co może liczyć i co go spotka. Dzisiejszy efekt otwierania się tych działalności jest właśnie efektem braku przejrzystości. I pan poseł przed chwileczką powiedział, że to jest 1%, może promile. Okej, ma pan rację, ale to jest lawina, która ruszyła. To jest lawina, która ruszyła i ona się już nie zatrzyma.
Panie pośle, to na koniec rzeczywiście będzie 30 sekund. Będzie lawina, będą kolejne restauracje, które będą się próbowały, czy będą otwierały wbrew obostrzeniom obecnym?
Znaczy jeszcze raz mówię, my się w dużej mierze opieramy na ustawie z 2008 roku, która przez kilkanaście lat nie została zakwestionowana.
Tak, a bardziej mi chodzi o takie czucie społeczne. Czy pan myśli, że po prostu ludzie zaczną się otwierać?
Natomiast ja oczywiście poza kwestiami prawnymi apeluję do zdrowego rozsądku, do poczucia odpowiedzialności za zdrowie, ale także za gospodarkę, bo jeżeli za szybko otworzymy pewne rzeczy, jeżeli będziemy lekceważyć obostrzenia, to naprawdę nie będziemy liczyć tej epidemii i obostrzeń w tygodniach, w miesiącach, w kwartałach. Nie chcę mówić dłużej. Wszyscy chcemy, aby epidemia się skończyła,
wszyscy
aby gospodarka wróciła do normy.
Tego chcemy. Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Robert Mędlewski, Konfederacja byli gośćmi dzisiejszej debaty przy gorącym stole. Dziękuję panią bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. Kłaniam się nisko państwu. Spokojnego wieczoru życzę.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Przy gorącym stole.